Witajcie, bracia i siostry. Dobrze jest was widzieć w tę niedzielę, w Dniu Pańskim, gdy się gromadzimy, aby Go uwielbić, aby być przed Jego obliczem otwartym na to, co On ma dzisiaj dla nas. Przywożę wam serdeczne pozdrowienia ze zboru Bolesławców, gdzie w ubiegły weekend miałem przywilej głosić Słowo Boże i tamtejsi bracia i siostry serdecznie nas pozdrawiają. Włączyłem im ten taki króciutki filmik z naszego zboru odnośnie tego, co tutaj robimy i jakie mamy zamiary związane tutaj z remontem budynku i inne nasze marzenia w tym 7-minutowym filmiku. I bracia i siostry też postanowili, że całą kolektę z niedzieli przekazują dla nas na ten cel, więc też przywiozłem taki dar z ich zboru dla naszego zboru. To był dobry czas. Jest końcówka ferii, jeszcze nie wszyscy zdążyli powrócić. Część naszych braci i sióstr jeszcze gdzieś jest w Polsce. Mamy nadzieję, że szczęśliwie do nas powrócą, a tych, co już wrócili, serdecznie witamy w naszym gronie. Witamy też gości. Chciałem też powiedzieć, że czekamy wciąż na decyzję w sprawie dotacji na dach dworu. Nie dostaliśmy dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po raz czwarty odmówiono nam, ponieważ wiadomo, że mają tam dużo parafii, które trzeba obsłużyć. My jeszcze czekamy na decyzję z Urzędu Miejskiego, bo mamy jakąś tam obietnicę, że dostaniemy trochę wsparcia. Więc też pamiętajmy dalej w modlitwie, pewno w najbliższych tygodniach ta sprawa się już musi rozstrzygnąć. Zaczynamy nabożeństwo. Nie tylko my zaczynamy nabożeństwo, bo przecież teraz w tym czasie w setkach, tysiącach miejsc rozpoczynają się zgromadzenia albo już trwają zgromadzenia ludu Bożego. I zaczynając, chciałbym zaapelować o to, abyśmy włączyli swoje serce, całą swoją duszę w to, co będziemy czynić przed obliczem Bożym. Bo gdy tego nie robimy, gdy zachowujemy bierną postawę, to bardzo łatwo jest nam stać się krytykantami tego, co się dzieje. A to już wtedy źle wpływa na naszą duszę i tak naprawdę marnujemy całą niedzielę. Trzeba nam się włączyć. Pewien dziennikarz, może nawet niezbyt dobrze nastawiony, zwraca się do Kamila Stocha. Emocjonujący konkurs, tylko szkoda, że my nie odgrywaliśmy w nim głównej roli. A Stoch z uśmiechem odpowiada, no jak chcieliście odgrywać, to trzeba było zapiąć narty i skoczyć. I mówię to po to, przywołuję ten obrazek po to, że gdy zaczynamy nabożeństwo, to trzeba nam zapiąć narty i skoczyć. Nie patrzeć na innych, nie być kibicem, tylko włączyć się. A Bóg bada nasze serca, Bóg widzi, jacy jesteśmy i On nas pobłogosławi i sprawi, że to będzie dobry czas. Więc powstańmy i śpiewajmy pieśń. Jesteśmy z łaski.
Szukasz też oblicza Twego, on dotknij ma nie nas.
wyznajemy, że naszą największą potrzebą, naszym największym pragnieniem i spełnieniem zarazem jest Twoja obecność pośród nas. Jest przebywanie blisko Ciebie. To nasze szczęście być blisko Ciebie, gdy Ty jesteś, gdy Ty dotykasz nas, gdy Ty się nam objawiasz, gdy Ty poruszasz nasze serca. Panie, Ty nam wystarczysz za wszystko. Niczego więcej nie potrzebujemy, gdy mamy Ciebie, gdy jesteśmy blisko Ciebie. Panie, dlatego zabiegamy teraz, zaczynając to zgromadzenie, o Twoją obecność. O Twoją obecność w sensie namacalnym dla nas, odczuwalnym przez nas. Bo wiem, że Ty jesteś wszechobecny i że jesteś wszędzie, ale my potrzebujemy takiej osobistej więzi z Tobą. Potrzebujemy bliskości z Tobą. I otwieramy się i prosimy, abyś przez swego Ducha Świętego nawiedził to zgromadzenie dzisiaj. Abyś dotknął nas, Panie. Abyś objawił swoją chwałę wśród nas. Abyś przemówił do nas. Poruszył nasze serca. Odświeżył nasze życie, Panie. Potrzebujemy Ciebie i stajemy przed Tobą świadomi tego, że Tobie chodzi nie tylko o to, aby nam było dobrze, ale też chodzi Ci o to, abyś Ty miał chwałę z naszego życia i abyśmy wykonywali zadania, które nam zwierzyłeś, abyśmy służyli Tobie, abyśmy nieśli Twoje słowo, abyśmy byli pomocą w Twoim imieniu dla ludzi, którzy są wokół nas. I oto stoimy przed Tobą, świadomi też i tych zadań. I prosimy, abyś to wszystko, Panie, otoczył swoją łaską dzisiaj.
Pani się o tym mówi. Amen. z czym to się wiąże? Kiedy myślimy i mówimy, ktoś jest dyrektorem, to przypisujemy pewne funkcje, pewne zadania dla takiej osoby, która tę funkcję pełni. Kiedy mówimy portier, to przypisujemy zupełnie inne zadania dla takiej osoby, która pełni taką funkcję. A kiedy mówimy kapłan, kiedy mówimy o sobie, jesteśmy pani kapłaństwem, z czym to się wiąże? Odpowiadajmy to sobie i w czasie tego czasu, kiedy teraz mamy z Bogiem, stajemy przed Nim. Radujcie się nieustannie, módlcie się nieustannie, radujcie się zawsze i dziękujcie za wszystko, że taka jest wola Boża względem nas w Jezusie Chrystusie. I śpiewajmy też tę pieśń, która na inne też rzeczy zwraca uwagę i zastanawiajmy się nad tym naszym wykonywaniem Jego woli w naszym życiu. Czy chodzimy radośnie, czy radośnie Mu przyszliśmy, czy chcemy się modlić i wywyższać Go i za wszystko dziękować.
Thank you.
abyś napełnił mi Twoim Duchem Świętym. Panie, dziękuję Tobie za to, że mogę się do Ciebie zwracać dzięki Twojej łasce, że się nad nami pochyliłeś, że wyjednałeś nam tę możliwość stawania przed obliczem Boga, który jest w niebie, że możemy przychodzić przez krzyż, przez krew Jezusa Chrystusa, który przebacza nasze grzechy, które mu wyznajemy. Panie mój, moją troską, moją dnia codziennego jest szukanie Królestwa Twojego. Panie, szukanie woli Twojej. I dziękuję Tobie za to, że znajduję, że Ty mówisz, co jest Twoją wolą, co jest dla Ciebie miłe, co się Tobie podoba, że Ty jasno mówisz, co się Tobie nie podoba. Dziękujemy Tobie, Boże, za to, że posłałeś Ducha Świętego, że nie zostawiłeś nas sierotami tu na ziemi, ale każdy z nas może chodzić każdego dnia z Tobą, mieć społeczność z Tobą. Panie, że nadszedł czas, że to nie na określonej górze, na jednym czy na drugim miejscu możemy oddawać Tobie chwałę, jak to było przed laty, kiedy Ty zrobiłeś tutaj na tą ziemię, ale kiedy wylałeś Ducha Twojego Świętego, którego dałeś nam do naszych naczyń glinianych, jak nas nazywasz, to Panie, możemy w każdej chwili przenosić się duchowo przed oblicze Twoje, rozmawiać z Tobą, cieszyć się obecnością Twoją. Naucz nas, Panie, korzystać z tego. Naucz nas, Panie, ten czas, który nam dajesz, Panie, wykorzystywać we właściwy sposób. Ja dziękuję Tobie za to, że Ty się nad nami pochyliłeś i że możemy się cieszyć z tego, że nas przygarnąłeś, że możemy nazywać się dziećmi Twoimi. I z tym też się wiążą odpowiednie zadania. Panie, że możemy Cię nazywać kapłaństwem Twoim, ale też nas przerównujesz do naczyń, w których ukryty jest skarb Ducha Twojego Świętego. Ale dziękuję Tobie, Panie, że właśnie mogliśmy odkryć, że Ty jesteś tym największym skarbem, dla którego warto wszystko oddać i sprzedać, żeby nabyć tę perłę, którą mogliśmy znaleźć. Jego imię, chwalmy dzieła, których dokonuje i chwalmy Go za to, kim jest. Nasz Ojcze w niebie, ja dziękuję Tobie za to, że stajemy dzisiaj przy domu przed Twoim obliczem. Panie, i Tobie znowu chcę oddawać chwałę i dziękować Tobie za dzieło.
Więc też ukłon w ich stronę, żeby usłyszeli pieśń w ich języku, a my będziemy mieli wyświetlone tłumaczenie tej pieśni. Prosimy Cię o usłyszenie.
И слово хлеб. Кто молодость, кто силу, кто здоровье, кто красоту, но есть еще сословие, теряющие совесть, веру и честь. куда тропинкой жизни так спешим? Зачем же мы весь век так страстно бьемся? Холодное сердце медя лишь звеним, а там, за гранью, есть еще ступень, за жизнью жизни ждущий нас расплата. И чтоб не быть не вечно виноватым, Иисусу посвящай свой каждый день. Есть еще ступень, за жизнью жизни ждущий нас расплата. И чтоб не быть не вечно виноватым, Иисусу посвящай свой каждый день. Жизнь разменяв на множество монет, мы не копим, а только расточаем. И гор сильней на ветер все бросаем, и ниществуем на закате лет. А там, за гранью, есть еще ступень, за жизнью жизни ждущий нас расплата. И чтоб не быть не вечно виноватым, Иисусу посвящай свой каждый день. Есть еще ступень, за жизнью жизни ждущий нас расплата. И чтоб не быть не вечно виноватым, Иисусу посвящай свой каждый день, каждый день.
Папа.
Chwała Bogu, bracia i siostry. Mam ten przywilej, żeby dzielić się dzisiaj Słowem Bożym, z czego się bardzo cieszę. Czy pamiętacie, tydzień temu na tym miejscu kończyło się zimowisko i tematem zimowiska ono się odbywało w tym roku pod takim tytułem Stworzeni, by wielbić. I w przeciągu tygodnia bracia i siostry z naszego zboru prowadzili zajęcia dla dzieci sportowe, zajęcia biblijne, różne zabawy. I na przestrzeni dni dzieci, które dzisiaj są z nami na nabożeństwie, bo jeszcze mamy ferie, słuchały o tym, jak Pan Bóg cudownie uczynił człowieka. I poznawaliśmy różne organy, narządy, części ciała i na tej podstawie uczyliśmy się, co jest miłe Panu Bogu w naszym życiu. I chcieliśmy też oddawać Mu za to chwałę. I tak było o oczach, na co należy patrzeć, na co nie należy patrzeć, było o uszach, czego należy słuchać, czego nie należy słuchać. Było o ustach, jak się domyślacie, co należałoby mówić, a co nie powinno wychodzić z naszych ust. Było o rękach, co powinniśmy robić, czego nie robić. Nawet w niedzielę mieliśmy o nogach, na przykładzie Jonasza. I tak sobie myślę, gdzie jest nos? Co się stało z nosem? Czy nos nie jest istotny? Tak myślę, że to jest jeden z tych zmysłów, który otrzymaliśmy od Pana Boga, żeby poznawać świat, że on ma jakąś funkcję, to nie tylko dlatego, że bez nosa byśmy głupio wyglądali. On jest na naszej twarzy, ale to czemuś służy. Czasem coś nam miło pachnie, ale czasem, tak myślę, że chociażby no, spełni taką funkcję ostrzegawczą. Jak coś nam śmierdzi, to znaczy nie jedz tego, bo to jest zepsute. Jak nam śmierdzi gdzieś gazem, to nie jest po to, żebyśmy odpalili zapałkę i szukali wycieku, tylko żeby brać nogi za pas i uciekać. Pan Bóg dał nam nosy. Ale tak się zastanawiam, czy Pan Bóg ma nos? Tego nie wiem, czy Pan Bóg ma nos. Nie widziałem go, ale wiem, że Pan Bóg ma bardzo dobry węch. Skąd ja to wiem? Nie wiem, czy ktoś z was jeszcze trwa w postanowieniu, żeby czytać w tym roku Biblię od początku. Ktoś czyta od początku w tym roku Stary Testament? Jest kilka osób. Może dotarliście do tych opisów różnych ofiar. Ciężkie to jest do czytania. Ja nie lubię tego czytać za bardzo. I tak sobie myślę, po co te wszystkie ofiary i konkretnie jak te zwierzęta, i jak je rozdzielać, i jak to składać, i w jakiej kolejności, i to wszystko. I co ja z tego mam wyciągnąć dla swojego życia? Ale z drugiej strony, my, czytelnicy Biblii, wiemy dobrze, że całe Pismo zostało nam dane przez Boga. I jak czytamy, ono ma pewną funkcję. Ono jest pożyteczne do poprawy, do wykazywania błędów i wychowywania nas w sprawiedliwości. Więc wierzę, że również w Starym Testamencie, nawet w opisach ofiar, ukryte są pewne drogocenne prawdy dla naszego życia, prawdy duchowe. I kiedy tak czytam, natrafiłem na pewne wyrażenie, które się często pojawia. Chociażby w drugiej Mojżeszowej możemy przeczytać, ta ofiara będzie ofiarą całą palną dla Pana, miłą wonią, ofiarą ogniową dla Pana. Zwróciliście uwagę na to wyrażenie miła woń, które się dość często pojawia w kontekście Boga, który przyjmuje ofiarę? O co chodzi z tą miłą wonią? Miła woń w innych tłumaczeniach, przyjemny zapach dla Pana. 40 razy w samym Pięcioksięgu pojawia się to wyrażenie. I zacząłem zastanawiać się, o co chodzi z tą miłą wonią. To wskazuje, że Pan Bóg ma węch. Ale co stanowi o tym, że coś jest dla Niego miłą wonią? Jakie są składowe elementy? Od czego to zależy, że coś jest miłą wonią? Czy chodzi o to, że ci Izraelici, którzy tam są opisani, mieli jakiś magiczny sposób składania ofiar podany, że jeżeli zrobili dokładnie to według wszystkich kryteriów i w tym miejscu dokładnie tak, a nie inaczej ucięli łeb temu zwierzęciu czy coś innego zrobili, to wtedy w jakiś magiczny sposób rozchodziła się jakaś niebiańska woń, która jest nam w ogóle dzisiaj nieznana. Czy o to chodzi? Myślę, że nie. Myślę, że palony tłuszcz ma zapach palonego tłuszczu. Więc co stanowi o tym, że coś jest miłą wonią dla Pana, że coś On przyjmował, a coś innego nie? Czy chodzi o to, że Pan Bóg tak upodobał sobie mięso? Czy o to chodzi, że to musiały być baranki akurat i Pan Bóg jest takim właśnie niereformowalnym mięsożercą i tylko jak baranek to mu to miło pachniało? Wiemy, że nie, bo w innym miejscu też znajdujemy opis tego, żeby składać ofiary z pokarmów. I też możemy o tym czytać w trzeciej Mojżeszowej, że weźmiesz garść najlepszej mąki, weźmiesz część oliwy i to złożysz i to wszystko spalisz na ołtarzu jako miłą woń, jako przypomnienie dla Pana. Zatem kiedy czytamy o składających ofiary Kainie i Ablu, to ta historia nie opowiada o tym, że Bóg przyjął ofiarę Abla, bo ten był pasterzem, a Kaina nie, bo ten złożył mu ofiarę z płodów ziemi. Czytamy jednak w tej historii, w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 4 rozdziale, tak, ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. I rzekł Pan do Kaina, czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech, kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Czytamy w tym fragmencie, że oblicze Kaina zasępiło się, bo Bóg nie wejrzał na jego ofiarę. Ale Bóg odpowiada, że byłoby pogodne, gdyby czynił dobrze. To oznacza, że gdyby Kain czynił dobrze, nie zaistniałaby przyczyna, dla której zasępiło się jego oblicze. Czyli Bóg wejrzałby na jego ofiarę, gdyby czynił dobrze. Problemem jest tu złe postępowanie Kaina, a nie forma ofiary. Problemem było złe serce. Jak wiemy, Kain, który jest tutaj ostrzegany, nie zapanował nad grzechem. I wiemy, że grzech miał się całkiem dobrze na ziemi. Bo czytamy niewiele później, dwa rozdziały dalej, o historii przed potopem. Pan zaś widział, że wielka jest niegodziwość człowieka na ziemi. Zauważył, że każda myśl ludzkiego serca jest ustawicznie zła. Dlatego żałował Pan, że stworzył na ziemi człowieka, bolał nad tym w swym sercu. Jednak dwa wersety dalej znajdujemy informację o Noe. Noe jednak znalazł łaskę w oczach Pana. Dlaczego? Ponieważ Noe miał świadectwo, że gdy cały świat tkwił w złem, to on, jak czytamy, był człowiekiem sprawiedliwym. Na tle pokolenia był nieskazitelny. Noe przyjaźnił się z Bogiem. Wiemy, że Bóg zesłał potop, że żałował, że stworzył człowieka i zniszczył świat, zniszczył ludzkość. Co uczynił Noe, który został uratowany wraz z rodziną, kiedy wody potopu opadły? Pierwszą rzeczą, po tym jak wypuścił zwierzęta z arki, to czytamy w 8 rozdziale 20-21 werset. Wtedy zbudował Noe ołtarz Panu i wziął z każdego bydła czystego i z każdego ptactwa czystego i złożył je na ofiarę całopalną na ołtarzu i poczuł Pan miłą woń. To wyrażenie miła woń po raz pierwszy w Piśmie Świętym pojawia się dokładnie w tym miejscu, kiedy sprawiedliwy Noe złożył ofiarę. Tajemnicą tego, by ofiara była miłą wonią, jest sprawiedliwość tego, kto składa tą ofiarę. Warunkiem tego, żeby Pan przyjął jakąś ofiarę, jaką miłą woń sobie, jest to, że ten, kto składa tą ofiarę, może mieć miano sprawiedliwego. I zwróćmy uwagę, że kiedy mamy całe te opisy w księgach mojżeszowych, jak mają być składane ofiary, to nie składały tych ofiar przypadkowe osoby, tylko wydzieleni kapłani. Oddzieleni, czyli święci, tak jak rozumiemy to, którzy mieli najpierw złożyć cały szereg ofiar dotyczący pojednania, oczyszczenia od grzechu. I wtedy, kiedy byli oczyszczeni poprzez te ofiary, mieli też tą możliwość złożyć ofiarę całopalną, która zyskiwała miano miłej woni dla Pana. Stary Testament pokazuje nam pewną smutną prawdę o człowieku. Mało kto był w stanie zdobyć świadectwo, że podobał się Bogu. Raczej Stary Testament jest opisem upadku po upadku. Nawet gdy z zewnątrz wyglądało to jako tako, nawet jeżeli był sprawowany kult w świątyni, nawet gdy kapłani mieli odpowiednie szaty według tych przepisów, to my wiemy, że i tak nie byli w stanie składać ofiar, które były miłe Panu, ponieważ ich serce było nieszczere, ponieważ nie byli sprawiedliwi przed Bogiem. I to właśnie dlatego Bóg nie miał upodobania ani w kulcie, ani w ofiarach i te ofiary nie były miłą wonią dla Niego, co też dobitnie przekazuje przez posłanych w różnych czasach proroków. Dla przykładu spójrzmy na Amosa. Amos był pasterzem około 750 lat przed przyjściem Chrystusa, 30 lat przed tym, jak miał miejsce upadek Izraela, takie słowa Boże przekazywał. Nienawidzę waszych świąt, odrzucam je. Nie pachną mi wasze uroczystości. Nawet gdy mi składacie te całopalenia i ofiary z pokarmów, nie odczuwam przyjemności. Nie patrzę na ofiary pojednania z waszych tucznych cieląt. Prorok Izajasz troszkę później przekazuje takie słowa Izraelitom od Pana. Co mi po mnóstwie waszych ofiar, mówi Pan. Mam już dosyć całopaleń baranów i tłuszczu tucznych zwierząt. Nie pragnę już krwi cielców i jagniąt i kozłów. Gdy przychodzicie, aby zjawić się przede mną, to czy ktoś od was oczekiwał tego wydeptywania moich dziedzińców? Nie składajcie już ofiary daremnej. Kadzenie to dla mnie obrzydliwość. Nów i szabat i zwoływanie zebrań nie mogę znieść fałszu spotkań i zgromadzeń. Waszych nowiów i waszych świąt nienawidzi moja dusza. Stały się mym ciężarem, zmęczyłem się ich znoszeniem. A gdy wyciągacie wasze ręce, zasłaniam przed wami oczy. Choćbyście pomnożyli modlitwy, nie będę słuchał. Wasze ręce umoczone są we krwi, a wasze palce w bezprawiu. Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie sprzed mych oczu wasze złe uczynki. Przestańcie czynić źle, ponieważ warunkiem składania ofiary, żeby ona była miłą wonią, była sprawiedliwość. Setki tysięcy ofiar składanych przez Izraelitów na przestrzeni setek lat nie mogło zyskać tego statusu miłej woni dla Pana, ponieważ robione było to nieszczerym sercem, w nieposłuszeństwie Bogu. A co gorsza, Izraelici nie mieli nic na swoją obronę, bo to nie jest tak, że przyszedł Amos i Izajasz im powiedział o tym i oni się dowiedzieli nagle, że to nie może być miłą wonią, bo muszą być posłuszni. Oni od samego początku mieli to przekazane. Kiedy były przekazywane te wszystkie przepisy w księgach mojżeszowych, kiedy Mojżesz przekazywał im wolę Bożą, jak mają składać ofiary, to również przeczytajmy, jakie ostrzeżenie było skierowane do Izraelitów. Ale jeśli nie będziecie mnie słuchali, mówi Bóg, i nie będziecie wypełniali wszystkich tych przykazań, jeśli porzucicie moje ustawy i zlekceważycie moje prawa, także przestaniecie wypełniać moje wszystkie przykazania, łamiąc w ten sposób moje przymierza, wówczas ja tak postąpię z wami. To jest 26 rozdział 3 Księgi Mojżeszowej. Jest cała lista tego, co Bóg przekazuje, o czym ostrzega Izraelitów. I zobaczcie, że wśród tych wszystkich rzeczy, które się wydarzą, powiedział: spustoszę wasze wzgórza, wytnę wasze obeliski, a wasze szczątki rzucę na szczątki waszych bóstw i obrzydzi was sobie moja dusza. Wasze miasta obrócę w ruinę, spustoszę wasze świątynie. Nie będę wąchał miłych woni waszych ofiar. Od samego początku Izraelici o tym wiedzieli, bo Bóg ich przed tym przestrzegał. Nic więc dziwnego, że również w ostatniej księdze Starego Testamentu, jakieś 1000 lat później, po tym jak Izraelici otrzymali to słowo od Pana, czytamy tam, jak prorok Malachiasz przekazuje do nich słowa: niechby znalazł się między wami ktoś, kto zamknąłby bramy świątyni, abyście nie zapalali ognia na moim ołtarzu daremnie. Nie mam was upodobania, mówi Pan zastępów, i nie jest mi miła ofiara z waszej ręki. Prawda o człowieku jest taka, że jest słaby, że nie jest zdolny, aby złożyć miłą ofiarę Bogu. Ale prawda o Bogu jest taka, i ciężko jest to pojąć, że On kochał swój lud mimo to wszystko. Ponieważ w tej księdze Malachiasza, ostatniej księdze Starego Testamentu, pierwsze słowa, które Bóg kieruje do Izraela: pokochałem was. On przypomina to, że kocha Izraela. Ale jednak dalej Malachiasz obnaża olbrzymią ilość uchybień moralnych narodu i wzywa do korekty, ponieważ Bóg jest Bogiem miłosiernym, ale jest też Bogiem sprawiedliwym. I Bóg zamilkł, przestał posyłać proroków później. Jak na razie to bardzo złe kazanie, takie smutne, pełne beznadziei, ale w istocie taka jest kondycja człowieka, który w swojej sprawiedliwości, który o swoich siłach próbuje złożyć ofiarę Bogu, który próbuje mu się przypodobać, który zabiega o jego przychylność. Jest to niemożliwe, jest to skazane na porażkę, ale my wiemy, że możemy się uśmiechnąć, bo na tle tej złej nowiny tym lepiej wygląda dobra nowina o Jezusie. Ofiary w Starym Testamencie, to wszystko, co zostało nakazane, wskazuje na Jezusa, który jest miłą wonią dla Pana. W liście do Efezjan są niezwykłe słowa, bardzo mnie poruszyły, kiedy to wszystko rozważałem. 5 rozdział, 2 werset, czytamy: On, Jezus, nas ukochał i dla naszego ratunku dobrowolnie złożył siebie Bogu na ofiarę niczym piękny zapach. Przekład dosłowny mówi: Chrystus nas umiłował i siebie samego wydał zamiast nas jako dar i ofiarę Bogu na wonny zapach. Chwała Bogu za to. Chwała Jezusowi. Pan Jezus złożył sam siebie jako doskonałą ofiarę i tym samym zniósł konieczność składania ofiar, jak to było nakazane Izraelitom w Starym Przymierzu. Bo Jezus jest tą doskonałą, miłą Bogu wonią. On jest zapowiedzianym, doskonałym barankiem paschalnym. Znamy to określenie Jezusa, że On jest barankiem. Dzisiaj śpiewaliśmy o tym. Dla wielu osób, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy tak rozwijają się różne organizacje na rzecz dobrego życia zwierząt hodowlanych, ciężko jest przyjąć to, że Izraelici mieli składać w ofierze niewinne zwierzęta, że mieli je zabijać i to były duże ilości zwierząt, które były zabijane. Ciężko jest nam to czytać, bądźmy szczerzy, ciężko jest czytać, bo to są dość brutalne opisy tego, co miało tam miejsce. Kto z was widział rocznego baranka bez skazy, idealnego? Ktoś widział takiego baranka? Jest kilka osób, które widziało takiego baranka. Ci, co nie widzieli, to spójrzcie, to są okołoroczne baranki. Takie przyjemne, takie miłe, takie mięciutkie, radosne, piękne, niewinne baranki. I kto to widział? Zarżnąć takie niewinne stworzenia. Jakież to okrutne i brzydkie. Jakież to okropne. Czy Pan Bóg miał upodobanie w tym cierpieniu? Przeczytaliśmy już, że nie, że On tego nie oczekiwał. Więc po co to? Po co Izraelici mieli przynosić baranka w odpowiednie miejsce, podrzynać mu gardło, wypuszczać krew i ta cała miła wełna to wszystko nasiąkało i to wszystko było obrzydliwe. Po co to? Aby ci, którzy dopuścili się grzechu, za który składali w ofierze przebłagalnej te zwierzęta, widzieli brzydotę tego, do czego doprowadziło ich nieposłuszeństwo. Sprawiedliwość nie oznacza często niczego miłego dla oka. Grzech wiązał się z konsekwencją. Ktoś niewinny musiał zapłacić za ten grzech, ponieść konsekwencje. A widok wylewanej krwi zarżniętego miłego baranka nie miał być wcale przyjemny. Miał budzić od razu, a wspomnienie tego widoku miało prowadzić do opamiętania się na przyszłość. I podobnie my widzimy baranka bez skazy, który został rozciągnięty na krzyżu. Nie potrzebujemy krucyfiksów, nie potrzebujemy wyobrażeń tego wszystkiego. Mamy Słowo Boże. I czytając Słowo Boże, widzimy ten obraz, ten przykry widok, odrażający. I nie ma w tym nic pięknego. Jest to okrucieństwo i chciałoby się krzyknąć niesprawiedliwość. Bo oto ten niewinny wziął na siebie winę innych, twoją i moją winę. A wspomnienie tego obrazu powinno prowadzić nas do głębokiego opamiętania, do wstrętu na myśl o grzechu, bo Jezus złożył doskonałą ofiarę przebłagania na krzyżu Golgoty, bo On nas ukochał i dla naszego ratunku dobrowolnie złożył siebie Bogu na ofiarę niczym piękny zapach. Co tak naprawdę wydarzyło się na krzyżu? Mógłbym próbować to tłumaczyć swoimi słowami, ale kiedy się przygotowywałem, stwierdziłem, że najlepiej, żeby wytłumaczył nam to sam Bóg w swoim słowie. Jeżeli macie Biblię, otwórzcie list do Hebrajczyków, 10 rozdział, gdzie autor tego listu pisze do Żydów, do Hebrajczyków, do tych, którzy przez przeszło 1400 lat składali ofiary. On im tłumaczy ofiarę Jezusa na krzyżu. Prawo jako zawierające w sobie cień przyszłych przywilejów, a nie sam obraz rzeczy, przez te same ofiary składane stale rok w rok, w ogóle nie może doprowadzić do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. Czyż nie zaprzestano by ich przynoszenia, gdyby raz oczyszczone sumienie tych, którzy je składają, pozostawało już wolne od jakiegokolwiek grzechu? A tymczasem ofiary te co roku ponawiane właśnie przypominają o grzechach, bo jest niemożliwe, aby krew cielców i kozłów zmazywała grzechy. Dlatego w związku z przyjściem na świat Chrystus mówi: nie chciałeś ofiary ani daru, lecz przygotowałeś mi ciało. Nie znalazłeś przyjemności w całopaleniach ani ofiarach za grzech. Oznajmiłem zatem, przychodzę. W zwoju księgi napisano o mnie: pragnę czynić Twoją wolę, mój Boże. Najpierw zatem mówi: nie chciałeś ofiary ani daru oraz nie znalazłeś przyjemności w całopaleniach i ofiarach za grzech. A te przecież składa się zgodnie z prawem. A następnie stwierdza: oto przychodzę, aby spełnić Twoją wolę. Unieważnia więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Mocą tej samej woli jesteśmy uświęceni dzięki złożonej raz na zawsze ofierze, którą było ciało Jezusa Chrystusa. Ponadto każdy kapłan przystępuje codziennie do służby i wielokrotnie składa te same ofiary, które w ogóle nie mogą zmazać grzechów. Jezus natomiast po złożeniu jednej ofiary za grzechy na zawsze zasiadł po prawicy Boga i czeka odtąd, aż Jego wrogowie staną się podnóżkiem dla Jego stóp. Jedną bowiem ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, których uświęca. Poświadcza nam to również Duch Święty. Dlatego, że po słowach takie przymierze zawrę z nimi po upływie tych dni, mówi Pan. Moje prawa włożę w ich usta i wypiszę je na ich umysłach, dodaję, a ich grzechów i nieprawości już więcej nie wspomnę. Tam, gdzie jest przebaczenie, nie ma już potrzeby składania ofiary za grzech. Co z tego wspaniałego tekstu wynika? Jeśli wierzymy w Jego zmartwychwstanie i to, że powróci po swój Kościół, jeśli wierzymy, że zmarł za nasz grzech, otrzymaliśmy z łaski dar zbawienia i jako potwierdzenie otrzymaliśmy Ducha Świętego do naszego życia. Ale czy to koniec? Czy skończę kazanie w tym miejscu? Muszę was zmartwić? Nie, dopiero przechodzimy do sedna. Ponieważ ta dobra nowina jest tak dobra, że nie powinniśmy jej zachowywać tylko dla siebie. Gdyby tak było, to po nawróceniu byśmy bezpośrednio byli zabierani do nieba. Ale uszczypnijcie się, wydaje mi się, że wciąż jesteśmy na tej ziemi, więc po co tutaj jesteśmy? Jak czytamy, otrzymaliśmy zbawienie, ale także konkretne zadanie. W pierwszym liście do Tesaloniczan, w pierwszym rozdziale, w 9 wersecie, Paweł pisał: odwróciliście się od bóstw do Boga po to, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. To jest nasze zadanie tutaj na ziemi. Jeżeli już jesteśmy obmyci ofiarą baranka, jego krwią, jesteśmy wolni, zyskujemy miano sprawiedliwych, to nie jest koniec. Bo to się stało, żebyśmy mogli służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. Nie jesteśmy pod zakonem Starego Testamentu, ale w krwi Jezusa zawarte zostało z nami nowe przymierze, które też ma wiele wspaniałych przykazań. I tak czytając Nowy Testament znajdujemy wskazówki, jak mamy żyć tutaj na ziemi, co mamy robić z czasem, który nam pozostał. Patrząc na Jezusa, który złożył tak wspaniałą, ale i odrażającą ofiarę na krzyżu, powinniśmy nabrać wstrętu do grzechu, do przyczyny, dla której On musiał tak cierpieć. I kilka razy cytowałem już ten fragment, że On nas ukochał i dla naszego ratunku dobrowolnie złożył siebie Bogu na ofiarę niczym piękny zapach. Ale spójrzmy na kontekst, w jakim pojawia się ten fragment. Spójrzmy do listu do Efezjan. Paweł pisał do ludzi wierzących, z którymi spędził 3 lata swojej służby. Od 4 rozdziału, od 30 wersetu czytajmy: nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym was opieczętowano na dzień odkupienia. Usuńcie spośród siebie wszelką gorycz i gwałt, gniew, krzyk i oszczerstwo. Nie tolerujcie po swojej stronie najmniejszej niegodziwości. Bądźcie jedni dla drugich mili i serdeczni. Przebaczajcie sobie nawzajem, podobnie jak Bóg przebaczył w Chrystusie. Naśladujcie Boga jako ukochane dzieci. Żyjcie też w miłości, podobnie jak Chrystus. On nas ukochał i dla naszego ratunku dobrowolnie złożył siebie Bogu na ofiarę niczym piękny zapach. Tak brzmi ten fragment pełniej. I właśnie dlatego, że Jezus to zrobił, dlatego, że dla naszego ratunku złożył dobrowolnie ofiarę Bogu niczym miłą woń. Właśnie dlatego mamy się wyróżniać w pozytywnym znaczeniu. Dlatego jesteśmy wezwani, by jak czytamy, nie tolerować najmniejszej niegodziwości w naszym życiu. W środę mogliśmy słuchać rozważania przygotowanego przez Emanuela z pierwszego listu Pawła do Tymoteusza, gdzie rozważaliśmy początek 3 rozdziału. Tam znajdowały się wskazówki dla tych, którzy chcieli być rozważani jako kandydaci na starszych w zborze. Ale to były wskazówki, które dotyczą wszystkich wierzących. I co tam czytamy? Że taki człowiek, który chciałby ubiegać się o starszeństwo, on powinien cieszyć się dobrą opinią u ludzi spoza Kościoła. Mamy cieszyć się dobrym imieniem, mamy cieszyć się nieskazitelną opinią w tym świecie. I to, że czasem nam to średnio wychodzi, to wcale nie zmienia poselstwa Słowa Bożego, woli Bożej względem nas. Kiedy przyglądam się pierwszemu Kościołowi, to dziękuję Bogu, że widzę tam mężów, którzy nie tylko byli gadającymi głowami, ale też tak postępowali, jak głosili, że to było widać w ich życiu. Dzięki temu, że oni zabiegali o czyste sumienie, dzięki temu, że taki Paweł rzeczywiście nie tolerował najmniejszej niegodziwości, nie tylko w kościołach, gdzie był, ale przede wszystkim w swoim życiu, to właśnie dlatego mogę powiedzieć, że Paweł cieszył się dobrą opinią w świecie. Czy się nie zapędziłem? Czy Paweł cieszył się dobrą opinią w świecie, można powiedzieć? Hola, hola, przecież Paweł był ciągany po sądach. Przecież Paweł siedział w więzieniach. Przecież gdzie się pojawił Paweł, to powstawały jakieś zamieszki i ludzie spiskowali, żeby go zabić. I nawet, ba, podczas pierwszej podróży czytamy, że go ukamienowali. Ale Paweł, powtórzę to, mógł z czystym sumieniem powiedzieć, że ma czyste serce i że jest sprawiedliwy, bo dążył do tego, ponieważ zabiegał o to. To, że go oczerniano, że stawiano fałszywe zarzuty, że były spiski zawiązywane na niego, ze względu na to, że głosił ludziom dobrą nowinę, tak musiało być. I nie było to zaskoczeniem dla Pawła. Czy myślicie, że więzienie oszczerstwa traktował jako swoją porażkę? Posłuchajmy, co pisał do Koryntian. Bogu zaś niech będą dzięki za to, że zawsze daje nam zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że woń Jego poznania rozchodzi się przez nas wszędzie. To Bóg sprawił, że jesteśmy dla Niego zapachem Chrystusa, zarówno wśród tych, którzy dostępują zbawienia, jak i tych, którzy giną. Dla jednych jest to woń śmierci, zapowiadająca śmierć, dla drugich zapach życia, obwieszczający życie. Tam, gdzie jest prawdziwy uczeń Jezusa, tam też rozchodzi się specyficzny zapach. Zapach Chrystusa dla Boga. I zauważmy, że na tym polega dobra nowina, że jesteśmy dla Boga zapachem Chrystusa. To właśnie to jest ta dobra nowina. Że mamy zapach Jego umiłowanego Syna, w którym On ma upodobanie. I ta woń poprzez nas ma rozchodzić się wszędzie. Ostatecznie ludzie podzielą się na dwie grupy, tylko i wyłącznie na sądzie. Jedni będą po prawicy, drudzy będą po lewicy. Jedni dostąpią zbawienia, będą cieszyć się życiem wiecznym, a drudzy zostaną potępieni. A my jesteśmy wezwani, żeby tą samą woń, woń Chrystusową, rozsiewać wszędzie, wśród jednych i wśród drugich. Z tego fragmentu też widzimy to, co myślę, że i tutaj nieraz doświadczamy, że ta woń jest miła i możemy się też tym nacieszyć, kiedy jesteśmy w gronie wierzących, kiedy jesteśmy na grupie domowej, jeżeli składamy świadectwo tego, co Bóg czyni w naszym życiu, to cieszymy się wzajemnie tym. To pachnie to innym. To pokrzepia nas to, że ktoś ma podobne wątpliwości, że mierzył się z czymś, że Pan Bóg mu dał jakieś słowo, że coś mu pokazał w Biblii, że go wezwał do czegoś i tym się cieszymy. W tym gronie dzisiaj wierzę, że to, co mówię, jest miłą wonią, bo się cieszymy, bo czytamy Słowo Boże. Ale wiemy też to, że to samo świadectwo, które złożysz na grupie domowej, jeżeli powiesz to samo w tej samej formie w pracy, to prawdopodobnie wywoła to inną reakcję. To być może ktoś się zdenerwuje, to może ktoś pomyśli, że jesteśmy wariatami, to ktoś może pomyśli, że jesteśmy zacofani, to może ktoś pójdzie do działu personalnego i powie, że powinni z nami porozmawiać, bo mówimy jakieś dziwne rzeczy. Wiemy, że ta woń będzie przeszkadzała, to z tego fragmentu wiemy, że ta woń będzie przeszkadzała tym, którzy nie przyjęli Chrystusa, tym, którzy idą na zatracenie. Będzie to woń śmierci ku śmierci. I dlatego, właśnie dlatego spiskowano przeciwko Pawłowi. To właśnie dlatego stawiano go przed sądami. Czy dlatego, że Paweł był takim gnojem, był takim człowiekiem, z którym nikt nie chciał przebywać? Czy wiemy, że, nie wiem, że Paweł głosił na przykład moralność, wyższość, bezżeństwa, a miał kobietę w każdym mieście, gdzie się pojawił? Czy chodzi o to, że wykorzystywał dzieci? Czy, nie wiem, założył sobie dziuple i miał tam, sprowadzał kradzone rydwany i sprzedawał na części? To nie za to Pawła prześladowali. Wysnuwali fałszywe zarzuty. I dlatego, czytając Dzieje Apostolskie, pod koniec już tak naprawdę życia Pawła, po trzeciej podróży już, wiemy, że on udał się do Jerozolimy. Tam został aresztowany, a potem przetransportowano go do Cezarei, gdzie stanął przed namiestnikiem Feliksem i miał taką możliwość, żeby wygłosić mowę obronną. I co on mówi do tego Feliksa? Możesz sprawdzić, że nie upłynęło więcej niż 12 dni, odkąd przybyłem do Jerozolimy, a przybyłem oddać cześć Bogu i nie spotkali mnie w świątyni w czasie sporu z kimkolwiek. Nie przyłapali mnie też na wywoływaniu buntu wśród tłumu, czy to w synagogach, czy w mieście. Nie mogą również dowieść tego, o co mnie teraz oskarżają. To natomiast wyznaję przed tobą, że zgodnie z drogą, którą oni nazywają herezją, służę ojczystemu Bogu, wierząc wszystkiemu temu, co jest zgodne z prawem oraz temu, co zostało napisane u proroków. Mam przy tym nadzieję, że Bóg dotrzyma obietnicy, której spełnienia również oni oczekują. To znaczy, że nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. I w związku z tym usilnie się staram mieć zawsze czyste sumienie wobec Boga oraz wobec ludzi. Paweł dążył do tego, żeby mieć czyste sumienie, żeby nic nie można mu zarzucić. A mimo to 40 pobożnych ludzi związało się przysięgą, że nic nie zjedzą, aż go zabiją. I w ten spisek wciągnęli i arcykapłanów, i przywódców starszych ludu, przywódców religijnych narodu, do którego należał Paweł. Było tak, ponieważ Paweł, pełniąc służbę wobec Boga, rozsiewał woń Chrystusa, która jest dla jednych miłą wonią, a dla drugich jest zapachem śmierci. I tak jak zabili wcześniej Jezusa, tak teraz polowali na Pawła, bo to był ten sam zapach. Co się składa na ten zapach? Nie wiem, czy wiecie, pewnie wiecie, zapachy mają różne swoje składowe. Jak ktoś tworzy jakieś perfumy, to dodaje odpowiednie elementy w odpowiedniej ilości, żeby to był ten konkretny zapach. I wiele z tych zapachów najbardziej znanych, ich tajemnica jest silnie strzeżona, żeby ktoś nie wykradł tej tajemnicy. Ale my mamy to szczęście, że Słowo Boże tą tajemnicę nam odkrywa, na co się składa, na ten zapach. Na ten zapach, który dla jednych jest drażniący, ale który jest miłą wonią Bogu. Kiedy spojrzymy do tych dziejów apostolskich, widzimy, że Paweł rozmawiał niejednokrotnie z namiestnikiem Cezarei, ze wspomnianym Feliksem. Znajdował się on w Cezarei 2 lata, zanim go wysłano do Rzymu. I czytamy, że Feliks wysłuchał tam Pawła w sprawie wiary w Chrystusa Jezusa. Widocznie zainteresowało go, za co Pawła tak bardzo nienawidzili ludzie. Wiemy, że nie miał zupełnie czystych intencji, bo tam też czytamy, że jednocześnie miał nadzieję, że Paweł wręczy mu łapówkę i właśnie dlatego po niego posyłał i częściej z nim rozmawiał. Niemniej jednak słuchał Pawła w kwestii wiary. I czytamy tam w 24 rozdziale, 25 wersecie takie słowa. Lecz gdy Paweł zaczął mówić o sprawiedliwości, wstrzemięźliwości i nadchodzącym sądzie, przestraszony Feliks przerwał. Nie teraz, odejdź. Gdy znajdę czas, poślę po ciebie. Widzimy, co złożyło się na to, że mowa Pawła zaśmierdziała Feliksowi. Na tyle, że przerwał i go odesłał. Bo głoszenie pełnej Ewangelii zawsze powinno przynosić reakcję. Takie tam opowieści o Jezusie, który chodził po miastach i uzdrawiał, to jest ciekawe i miłe, że ludziom pomagał w różnych potrzebach. Zwłaszcza jak jest ten cud w Kanie Galilejskiej, że zamienił wodę w wino, to ludzie lubią ten cud i nieraz jest to jakiś w ogóle, ludzie nie mają pojęcia, co w Piśmie Świętym jest zapisane, nie mają pojęcia o Jezusie, właściwie nic, ale ten cud znają i lubią sobie i żartują na ten temat, że chcieliby mieć taką moc jak Jezus. To wszystko jest przykre i jeżeli mówimy o tych rzeczach, to nie będzie wywoływało jakiejś reakcji. Ale ja jestem przekonany, że Paweł przekazał Feliksowi pełną Ewangelię. I kiedy powiedział o tych trzech, o sprawiedliwości, o wstrzemięźliwości i o nadchodzącym sądzie, to wywoływało to reakcję Feliksa. To nie był to już miły zapach. To nie są te trzy przypadkowe elementy, o których mówił Paweł. I nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę wcześniej, bo ja dopiero w ubiegłym tygodniu zwróciłem na to uwagę. Wierzę, że Bóg zwrócił na to moją uwagę. że to się dokładnie pokrywa z tym, co Jezus mówił o Duchu Świętym, który miał być dany po tym, jak On odejdzie. W Ewangelii Jana, 16 rozdział, czytamy, 7-8 werset. Lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. Zatem, czy jest to przypadek, że Paweł o tych trzech mówi Feliksowi? Wiemy, że nie. Wiemy, że Pan Jezus też przestrzegał swoich uczniów, ostrzegał, informował, że kiedy On odejdzie, że będą prześladowani, że będą wydawani do synagog, do więzień, będą wodzić ich przed królów i namiestników dla imienia Jego. I to się dokładnie działo w przypadku Pawła. I Jezus też powiedział, w Łukasza 21 rozdziale o tym czytamy, to da wam sposobność do złożenia świadectwa. Weźcie więc to sobie do serca, by nie przygotowywać sobie naprzód obrony. Ja bowiem dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli się oprzeć, ani jej odeprzeć wszyscy wasi przeciwnicy. Zatem czy Paweł układał sobie mowę? Myślę, że wziął sobie to do serca i to z Ducha Świętego przyszło, o czym mówił. A Duch Święty jest dany na świat, aby przekonać świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. I to właśnie robi w naszej historii przez usta Pawła. Przekonuje przedstawiciela świata, w tym wypadku namiestnika Feliksa, o grzechu, o wstrzemięźliwości, tutaj czytamy, czyli o tym, żeby nie popełniać grzechu, o sprawiedliwości i o nadchodzącym sądzie. Co to dla nas oznacza? Wiemy, że Pan Jezus posłał uczniów, wierzę, że w tej liczbie i nas, na cały świat, żeby najprościej wszystkim głosić dobrą nowinę. Dobra nowina to jest to, co mówiliśmy o tym, że On jest barankiem, który umarł, który daje tą możliwość, żebyśmy byli sprawiedliwi i żebyśmy byli miłą wonią. Dobra nowina jest taka, że możemy być zapachem Chrystusa przed Bogiem i mamy to mówić o tym wszystkim. Ale kiedy Pan Jezus posyłał swoich uczniów, nakazał im jedno, że mieli zaczekać, aż zostaną wyposażeni mocą z wysokości, aż otrzymają Ducha Świętego, bo to On miał ich prowadzić i to On przez nich i przez nas ma przemawiać. A co to oznacza? Gdy idziemy wyposażeni w Ducha Świętego, sami musimy być przekonani o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. To po pierwsze. A po drugie, te elementy muszą być treścią naszego zwiastowania. Pan Bóg dał konkretne składowe tego zapachu. I tak jak czytamy w Starym Przymierzu przepisy odnośnie tego, jak mieli Izraelici tworzyć kadzidło, tam były różne składniki i było podane, co to ma być i nie mieli tego mieszać. To nie było tak, że według nosa kapłana jeden syn Aarona miał taki nos, jeden wolał słodszą nutę, więc dodał więcej tego albo nie dodał tego, bo to nie podobałoby się Bogu, bo On by tego nie przyjął, bo byłoby to złamaniem Jego przepisów. Tak samo my mamy konkretne składowe, na co się składa woń Chrystusa i co to oznacza. Jeśli coś nam jest dane od doskonałego Boga, to nie po to, żebyśmy to ulepszali. Jeśli Duch Święty ma przekonać świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie, to nie jest to po to, żebyśmy my coś w tym poselstwie udoskonalili, żebyśmy dodali więcej jakiejś innej nuty, żeby to było przyjemniejsze. To ma być takie i to ma wiązać się z konkretną reakcją. To jednemu będzie miłym zapachem, a drugiego będzie to denerwować, będzie mu to przeszkadzać. I tak ma być. Przypomnijmy sobie, co Jezus mówił na początku kazania na górze. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą im kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. W świetle tych słów Jezusa, co powinno nas bardziej martwić? To, że dobry człowiek ma jakieś trudności w swoim życiu, przykrości? Czy raczej nie to, że jako chrześcijanie prowadzimy sobie spokojne życie i wszyscy nas lubią wokoło nas? Wydaje mi się, że to pierwsze powinno bardziej nas martwić. Czy to, że prowadzimy sobie takie dobre, spokojne życie i wszyscy nas lubią, zastanówmy się, czy to jest na pewno wyraz Bożego błogosławieństwa i Jego łaskawości. Czy może jest to troszkę tak, że ten zapach Jezusa wokół nas jest już tak słaby, że prawie niewyczuwalny. Prawda jest taka, że mamy różne nosy i często zapach, który podoba się jednemu, drugiemu się nie podoba. Ja kupiłem ostatnio olejek sosnowy, taki zapach i ilekroć odpaliłem świeczkę pod nim, żeby pachniało, to jak wyszedłem z pokoju, to Ania zdmuchiwała. Nie wiedziałem, co się dzieje, bo Ani ten zapach bardzo przeszkadzał. Swego czasu odpowiadałem za spory procent świeczek sprzedawanych w południowej Warszawie, jak pracowałem tam w IKEA i też doradzałem ludziom, jakie świeczki, jakie zapachy, mieliśmy tam całą paletę tego. I nieraz przychodzili ludzie, którzy chcieli dobrą atmosferę stworzyć. Gdzie taka dobra atmosfera? No, na weselach. Na stole, żeby świeczki zapalić. Ja wtedy im doradzałem, co im doradzałem. Różne są nosy. Teściowa może mieć inny zapach, jeszcze jedzenie się do tego doda i ludziom będzie coś przeszkadzało i nie będzie miło. Więc zazwyczaj doradzałem najbezpieczniejszą opcję, czyli poczciwe, klasyczne, bezzapachowe świeczki, które tworzą atmosferę. Jest przyjemnie, jest ciepło, jest miło, a jednocześnie nie drażnią niczyjego nosa. Czy nie staje się to smutną alegorią dzisiejszego chrześcijaństwa, które coraz częściej staje się bezwonne i bezzapachowe, aby nikomu nie przeszkadzać, aby wszystkim było miło i przyjemnie? Przecież jesteśmy wśród ludzi o różnych duchowych nosach, więc ta woń Chrystusowa nie może być przyjemna dla wszystkich. Może lepiej zdecydować się na bezzapachową wersję. Stworzymy przyjazną atmosferę i będzie nam wszystkim miło. Na Boga tu nie chodzi o przyjemną atmosferę. Tu nie chodzi o to, żeby było nam miło na obiedzie, na weselu jakimś. Ale tu chodzi o to, żebyśmy znaleźli się po tej prawej stronie, kiedy przyjdzie sąd, który nadchodzi, żebyśmy zyskali życie wieczne. I dlatego nie wolno nam się godzić na bezzapachową wersję chrześcijaństwa. Nie możemy godzić się na to, żeby rezygnować z tego zapachu, żeby było miło, żeby nie drażnić innych. To musi tak być. To Słowo Boże wyraźnie przepowiada, że tak będzie, że tak jest, że ten zapach będzie wonią śmierci, przypominającą o śmierci tym, którzy nie przyjęli Jezusa. Co robimy, gdy coś brzydko nam pachnie? Najlepiej usunąć źródło brzydkiego zapachu. Kiedy u nas w mieszkaniu zaczyna śmierdzieć z kosza, to jest to dla mnie sygnał, żeby ubrać buty i żeby wynieść śmieci z mieszkania, żeby to nam nie przeszkadzało. I tego metaforycznie będziemy doświadczać, jeżeli będziemy przykrym zapachem dla tego świata. Jako jednostki, że ludzie będą chcieli się nas pozbyć, że będą nas usuwali ze swojego grona. I jako cały Kościół, jako społeczność musimy liczyć się z tym, że będziemy gdzieś wystawieni, bo ten zapach nie będzie przyjemny. I tak jak usunięto modlitwę ze szkół w Stanach niedawno, tak też będzie usuwało się i usuwa się z przestrzeni publicznej mowę o grzechu, o sprawiedliwości i o nadchodzącym sądzie. Tak jest i to jest naturalne i to nie powinniśmy się tym martwić. Co możemy też zrobić? Przykrywamy zapach innym zapachem. Do toalety pakuje się kostki zapachowe. Odświeżacze się kupuje, różne olejki, kadzidełka się odpala, bo jeżeli nie możemy usunąć jakiegoś zapachu, to można go przykryć, żeby tak nie drażnił. I świat będzie też dążył do tego, by prostą i konkretną Ewangelię o krzyżu, o grzechu, pokucie i uświęceniu odpowiednio upachnić, przykrywając to, co może nieładnie komuś pachnąć, czymś przyjemniejszym. Kościół może sobie być. Możemy być jako Kościół nawet zapraszani na różne uroczystości państwowe, bo to tak dobrze wygląda, jak wszyscy razem staną i jesteśmy w jedności. Ale Kościół nie będzie miał prawa głosu, żeby mówić o tym, do czego jest powołany, bo ta woń będzie przykryta już czymś innym. Co jeszcze możemy zrobić? Trzecia rzecz, którą chcę wymienić, technika poszła do przodu. Można dzisiaj nabyć elektroniczny nawet pochłaniacz zapachów. To są takie urządzenia, które wciągają do siebie jakieś zapachy, brzydkie zapachy. I tego zapachu już nie ma. To bardzo łatwy sposób, żeby poradzić sobie z przykrą wonią. Jak mówiliśmy, ten zapach składa się z trzech elementów. To widzimy w tym, jak Jezus zapowiadał Ducha Świętego i to, co Paweł mówił Feliksowi. I wystarczy, że którykolwiek z tych trzech elementów, o którym mówiliśmy, zostanie wchłonięty, zostanie usunięty, to już nie będzie ten sam zapach, który mamy roztaczać. Bo jak mówiłem, zapachy składają się z konkretnych elementów. Wystarczy, że jednego zabraknie i to już nie będzie miła woń Bogu. Myślę, że największym zagrożeniem jest to, że Kościół przestanie przekonywać świat o grzechu. Tak jak Paweł mówił Feliksowi o wstrzemięźliwości. Co będzie takim pochłaniaczem? Takim pochłaniaczem zapachu może być źle pojmowana uprzejmość i łagodność, do których przecież jesteśmy powołani. Ale jeśli zaczną one przyjmować formy bezwarunkowej tolerancji, otwartości na odmienność, to woń poznania Chrystusa zacznie być pochłaniana. Kościoły mogą mówić o tym, że Bóg jest sprawiedliwy, nawet o tym, że On powróci i przyjdzie na sąd kiedyś. Ale jeżeli będziemy mówić o sprawiedliwym Bogu, tak, będą chcieli nas słuchać, ale jeżeli nie będziemy mówić o grzechu, kto by nie chciał słuchać o sprawiedliwym Bogu? Wiele ludzi czuje się pokrzywdzonych, czuje się niesprawiedliwie traktowanych przez życie, że się z nim życie źle obchodzi. Powiemy, że przyjdzie sprawiedliwy Bóg i odpłaci. To jest to miła nowina, jest to nawet miły zapach. Ale może to być złudne, jeżeli nie będziemy mówili o grzechu, jeżeli zabraknie tego elementu. Czytamy w Słowie Bożym, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Dlatego każdy powinien się opamiętać i prowadzić uświęcone życie. I gdy będziesz mówił o tym ludziom, to zacznie to być przykrą wonią. Jeśli zaczniesz komuś mówić, słuchaj, tak nie można, tego nie powinieneś robić, tego nie powinieneś robić, to się nie podoba Bogu. Obżarstwo jest grzechem. Posłuchaj, nie wolno kłamać. Albo ludzie zobaczą w naszym zachowaniu. To będzie im to przeszkadzało. Wiemy, że Herodiada chciała zabić Jana Chrzciciela, bo jak czytamy, bo Jan mówił Herodowi, nie wolno ci mieć żony brata swego. Jesteśmy wezwani do tego, jako zbór, jako jednostki, żeby konkretnie nauczać o grzechu i potrzebie upamiętania. Jeśli tego nie robimy, to tracimy ten zapach. I nie chodzi o to, że mamy zionąć potępieniem i oskarżeniem wobec grzesznych ludzi. Bo spójrzmy na Jezusa. Co powiedział do przyłapanej kobiety na cudzołóstwie? I ja cię nie potępiam. Ale to nie jest koniec jego wypowiedzi. Bo dalej mówi, idź i odtąd już nie grzesz. Gdy mówimy otwarcie na temat grzechu, że homoseksualizm jest grzechem, że zdrada jest grzechem, że nieposłuszeństwo rodzicom jest grzechem, że obżarstwo, pijaństwo, kłamstwo, przeklinanie, że to wszystko są grzechy, które nie podobają się Bogu, to ci, którzy przyjęli Jezusa, nie mają z tym problemu. Oni będą się z tym zgadzać. Myślę, że to nie budzi w nas jakichś takich złych emocji, o czym ja teraz mówię. Bo my się z tym zgadzamy, bo czytamy Słowo Boże. Ale dla innych będzie to woń śmierci ku śmierci. Obserwując to, co się dzieje z Kościołem w Polsce, dziwię się, że tak szybko w ostatnich latach została wchłonięta nauka o grzechu przez poprawność i tolerancję. I takie nowoczesne zbory mogą być przyjemną wonią już wtedy nawet dla świata. Mogą przyciągać wiele osób. Ale pamiętajmy, że Duch Święty został posłany na świat, aby w pierwszej kolejności przekonać świat o grzechu. I to, ten zapach musi się rozsiewać z tego miejsca. I ci, którzy nie chcą przyjąć Jezusa, będą unikać takich miejsc. Nie będą się dobrze czuli w takim miejscu, gdzie to będzie głoszone. Drugi składowy element. Mówiliśmy o sprawiedliwości. Co może być takim pochłaniaczem tego zapachu? Proponuję egocentryzm. To skupienie na sobie, inwestowanie stale w swój rozwój. To może doprowadzić, że zaczniemy bardziej ufać naszemu rozumowi czy innym autorytetom niż Pismu Świętemu. Będąc coraz bardziej światli i słuchając największych umysłów tego świata, liczmy się z tym, że szatan zaszczepi zwątpienie w naszych sercach. Gdy będziemy skupieni na sobie, na tym, co nam się należy, na naszej wygodzie wypoczynku, gdy w centrum znajdzie się nasze tak zwane dobre samopoczucie, to wszelkie trudności zachwieją wtedy wiarą w sprawiedliwego Boga. Jeśli, nawet podświadomie, zacznę oceniać według mojej miary, co jest właściwe, co jest dobre, a co nie jest dobre, zamiast budować te poglądy na Słowie Bożym, to w końcu stracę przekonanie, stracę wiarę w sprawiedliwego Boga. Wtedy zmierzymy się z tymi trudnymi pytaniami i polegnimy te, co świat zadaje. Jak sprawiedliwy Bóg mógł dopuścić do Holokaustu? Jak ten sprawiedliwy wasz Bóg może godzić się na głód w Afryce, na wypadki, na cierpienie, na choroby? Jak on może się godzić na to wszystko? Czy to jest sprawiedliwy Bóg? A jeżeli my polegniemy i stracimy to przekonanie, tą wiarę w sprawiedliwość Bożą, to jak możemy zanieść tą woń komuś innemu, skoro my tego już nie mamy? Pamiętajmy, Duch Święty został dany, aby przekonywać o sprawiedliwości, czym ona jest tak naprawdę. I czytamy, teraz natomiast, niezależnie od prawa, objawiła się sprawiedliwość Boża, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża oparta na zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi i dostępna dla wszystkich, którzy wierzą. Nie ma przy tym wyjątków, jak już czytaliśmy, wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. Trzeci element. Mowa o zbliżającym się sądzie. Co może być pochłaniaczem tego zapachu? Tych pochłaniaczy może być znacznie więcej. Ja chciałem powiedzieć jeszcze o ogólnie pojmowanej kulturze, sztuce, zwłaszcza o telewizji, o internecie, o tym wszystkim, czemu poświęcamy czas. To, co zabiera nam czas, nasze myśli, kiedy powinniśmy karmić się Słowem Bożym, kiedy moglibyśmy przebywać wśród ludzi wierzących, kiedy moglibyśmy się modlić. I żeby to było jasne, ja nie potępiam posiadania telewizora czy stałego łącza z internetem, czy nawet wizyty w teatrze, ale chcę to wyraźnie dzisiaj podkreślić. Nie wierzę, że będziesz roznosił prawdziwą woń poznania Boga, jeśli różne media i sztuka będą pochłaniać więcej twojego czasu niż spokojna lektura Pisma Świętego i modlitwa w zaciszu domowym. Nazwijcie mnie człowiekiem małej wiary, ale ja mam bolesną świadomość tego, jak ja jestem słaby i wiem, co się dzieje ze mną, jeżeli nie znajduję codziennie czasu na lekturę Pisma Świętego i na modlitwę. Nie nudzi mi się to powtarzać z tego miejsca, że to jest wymóg. Nie wiem, jak znajdziecie na to czas, ale każdy z nas, to takie jest może brzydko pachnie, może nie powinno się mówić, ale każdy z nas powinien codziennie czytać Słowo Boże i się modlić, bo inaczej polegniemy, bo inaczej nie będziemy mieli tej woni, bo inaczej woń poznania Boga nie będzie się roznosiła. To nie będzie ten zapach. Karmieni tym, co oferuje nam telewizja, słuchając tylu złych wiadomości w mediach, oglądając programy popularno-naukowe, czytając te wszystkie bzdury wypisywane w internecie przez ludzi, możemy zwątpić w ten cały nadchodzący sąd, o którym Paweł mówi Feliksowi. Ile to już lat minęło i to się wciąż nie wydarzyło. I dojdziemy do tego, że tylu mądrych, a może jednak niemądrych, ludzi wyliczało datę końca świata i nic. To jak byśmy mieli teraz komuś mówić, że zbliża się sąd Boży? Trochę głupio, nie? Jezus bez wątpienia był wspaniałym nauczycielem etyki i z tym się wiele światów umysłów zgadza. Nawet niektóre programy w National Geographic czy Discovery powiedzą, że Jezus był nauczycielem moralności i że warto to przekazywać, że warto uczyć Jego zasad, że warto to przestrzegać. Można uczyć o sprawiedliwości i nawet o grzechu, można powiedzieć, ale to, że on powróci, to trochę szaleństwo. Jeśli tracimy ten element, to tracimy odpowiedni zapach. Kościół, który nie uczy o zbliżającym się sądzie, nie głosi pełnej Ewangelii, traci swoją moc. Uczy może i dobrych zasad, ale nie ostrzega świata. Brakuje tego palącego przynaglenia, żeby pojednać się z Bogiem. Może gdzieś ten sąd się pojawi w nauce, ale to wszystko będzie bardzo odległe. Tak jak sąd ostateczny niderlandzkiego pędzla Hansa Memlinga gdzieś tam w Muzeum Narodowym i my jako gdańszczanie możemy się szczycić, że sąd ostateczny jest w Gdańsku. U nas się znajduje. I ludzie będą tak kojarzyć sąd ostateczny. Ale Duch Święty został zesłany na świat, żeby ostrzegać, żeby przekonywać o grzechu, o sprawiedliwości i o zbliżającym się sądzie. Widzimy trzy składowe tej miłej woni Bogu. Nie wolno nam zgubić tego zapachu. Nie możemy godzić się na bezzapachowe chrześcijaństwo. I mamy to szczęście, że wiemy, jak się nazywa zapach podobający się Bogu. Ma bardzo konkretną nazwę, ma konkretne imię. Jezus. To jest ten zapach. Na zakończenie chciałem zachęcić Ciebie, żebyś zadał sobie pytanie, czy moje życie pachnie Jezusem? Czy może ten zapach został gdzieś wchłonięty przez brak czasu na czytanie Słowa Bożego, przez karmienie się telewizją, przez to, że nasze wieczory wypełnione są spotkaniami ze znajomymi z pracy, czy to, że mamy aktualnie gorący czas w robocie, czy tyle na głowie, czy może dom budujemy, czy mieszkanie chcemy przemeblować, czy auto zmieniamy. To czy inne może nam wchłonąć ten zapach. Diabeł używa takich różnych pochłaniaczy tego zapachu. Ale my nie jesteśmy powołani do bezwonności, nijakości. Jesteśmy wezwani, by mówić otwarcie o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. I nasza wonność nie oznacza, że mamy być przykrzy dla ludzi i kłótliwi i tacy buńczuczni, że tak będziemy teraz wszystkim o grzechu mówić. Mamy być pełni Ducha Świętego. Owocem Ducha, jak mówiłem, są łagodność i uprzejmość i wstrzemięźliwość. Ale ten Duch przyszedł na ziemię przekonywać o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Dlatego nauka o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie dla tych, którzy chodzą w Duchu Świętym, jest miłym zapachem. I jesteśmy powołani, by ten zapach roznosić wszędzie, powtórzę, wszędzie. Wszędzie, gdzie jesteśmy, ten zapach ma być taki sam. Bądźmy posłuszni w tym, do czego jesteśmy wezwani. Stary Testament, dzieje narodu izraelskiego nie zostały spisane dla hecy, ale zostały spisane, żeby nas uczyć o Bogu. I oczywiście, powiecie, nie jesteśmy pod zakonem. Nie jesteśmy pod zakonem, ale jesteśmy wezwani do posłuszeństwa. I na jakiej podstawie mielibyśmy się łudzić, że skoro Bóg do nieposłusznych Izraelitów mówił, to co czytaliśmy w księdze Amosa, nienawidzę waszych świąt, odrzucam je, nie pachną mi wasze uroczystości, nawet gdy mi składacie te całopalenia i ofiary z pokarmów, nie odczuwam przyjemności, nie patrzę na ofiary pojednania z waszych tucznych cieląt. Na jakiej podstawie mamy się łudzić, że z nami będzie inaczej, kiedy my jesteśmy nieposłuszni? Izrael się łudził, że jest okej, ale Bóg nie miał z tego przyjemności. Ba, jest tam napisane, że nienawidził tego, a wiemy, że Bóg wczoraj, dzisiaj ten sam i na wieki. I to się nie zmieniło. Jesteśmy wezwani do posłuszeństwa. Bez posłuszeństwa tracimy ten zapach, tracimy tą sprawiedliwość, którą zyskujemy w Jego ofierze. Dlatego kolokwialnie powiem, powąchaj się. Powąchaj się dzisiaj i módlmy się dzisiaj o obecność Ducha Świętego w naszym codziennym życiu, w naszym głoszeniu, w naszym zwiastowaniu. Powstańmy do modlitwy.
Niech Wam błogosławi Pan i niechaj Was strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Wami i niech Wam miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Wam i niech Wam da pokój. Amen.
Amen.